Słuchajcie, nie będę wszystkiego przypominał z tego, co mówiłem. Jeśli ktoś coś zapomniał, to są nagrania na stronie. Można to odsłuchać. Cofniemy się dzisiaj do samego początku, niemalże. Nie? Ze względu na to, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby zrozumieć w ogóle koncepcję, ideę nabożeństwa. I to, jaka jest relacja pomiędzy, czy też więź pomiędzy nabożeństwem a naszym codziennym życiem. Nie? Ze względu na to, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, że pokaże nam, iż jedno z drugim jest ściśle związane. Jedno drugie uzupełnia, wzajemnie się napędza i tak naprawdę jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. Absolutnie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że Pan Bóg stworzył świat. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż po tym, jak już stworzył świat z niczego, stworzył świat jako niebo i ziemię. Nie? Jeśli chodzi o niebo, to tak naprawdę jedyna rzecz, jaka się zmienia, jedyna zmiana, jaka zachodzi w niebie po stworzeniu, jest to, że Pan Bóg wziął część wód, które było pod sklepieniem i wyniósł je nad sklepienie. Dlatego później, kiedy czytamy pierwsze rozdziały, czwarty, piąty rozdział Księgi Apokalipsy, to widzimy, że tam przed tronem Bożym w niebie, w tej świątyni niebieskiej jest co? Jest nie tylko rzeka, ale jest jezioro przed tronem. Nie wiem, czy pamiętali, czy oglądaliście film Aleksander Wielki z tym, jak on się nazywał? Ten piękny taki. Nie Cluny, tylko ten drugi piękny. Nie aż taki piękny. Jak? Brad Pitt, o właśnie, nie? Tam przed jego tronem, w jego pałacu, było dokładnie to samo, nie? Taka tafla wody. To było dość często spotykane w tamtych czasach, ale słuchajcie, pierwowzór tego wszystkiego jest w niebie. Potem, kiedy Pan Bóg kazał uczynić Mojżeszowi, czy też objawił Mojżeszowi plany do zbudowania przybytku, czyli tej pierwszej świątyni, powiedział, bacz, abyś wszystko uczynił tak, jak ci objawiono w niebie. Nie? A zatem ta niebiańska świątynia jest pierwowzorem, jest archetypem wszystkich świątyń. Nie? To w przypadku ziemi Pan Bóg po kolei zmienia ją każdego dnia, z dnia na dzień, na coś lepszego, lepszego, lepszego. Nie? Czyli przemienia, jak to się mówi, z chwały w chwałę. Więc tu mamy do czynienia z takim jakby pierwotnym, jakby to nazwać, dualizmem świata. Nie? Mamy niebo, ku któremu, i to jest jakby ten, nazwijmy to ideał, chociaż nie do końca w sensie platońskim, nie? To jest ten archetyp, ku któremu powoli zmierza ziemia. Nie? Ziemia, niebo jest jakby pierwotnie stworzone w oryginalnym stanie, i w ostatecznym stanie, nie? Oryginalny i ostateczny jest tym samym, ale ziemia powoli poprzez historię zmienia ku właśnie temu archetypowi w niebie. Nie? Dlatego się modlimy w modlitwie pańskiej, co? Niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Nie? O to chodzi, żeby to, co dzieje się w niebie, było pierwowzorem dla tego, co dzieje się na ziemi. I ziemia powoli zmierza, nie? Wspina się coraz bardziej ku temu archetypowi, żeby dorównać mu. Dlatego u końca czasów, czy też u końca historii, jak czytamy w Piśmie Świętym, będziemy mieli firmament ponownie usunięty. Już nic nie będzie oddzielać nieba od ziemi. I w związku z tym mamy do czynienia z nowym niebem i z nową ziemią. Nie? Jedno z drugim zleje się i stanie się jednością. Ale ten dualizm jest również odzwierciedlony w rzeczywistości ziemskiej. I ten obrazek powinien wam to pomóc sobie uzmysłowić, zrozumieć, zwizualizować. Jak czytamy, Pan Bóg na wschodzie, słuchajcie, ten znaczek na górze to jest róża wiatrów, nie? Co wskazuje, że to jest u co? Umiejscowione w systemie północ-południe. Nie? Na górze jest północ, na dole jest południe, na lewo jest zachód, na prawo jest wschód. Mamy ziemię Eden. Na wschodzie Pan Bóg zasadził ogród. Wiemy, że przez ogród płynęła rzeka. Nie? Czyli ta rzeka dziś miała swoje źródło w Edenie. To znaczy, że Eden był powyżej ogrodu, a w zasadzie ogród był w tej najniższej części Edenu, kraju Eden, a poniżej ogrodu były umiejscowione te wszystkie cztery krainy, o których czytamy w Piśmie Świętym. Nie? Ja wziąłem tylko krainę Hawila ze względu na to, że ona jest tutaj najważniejsza. Nie? Ona jest najważniejsza. A najważniejsza jest z tego względu, że w kraju Hawila co jest? Złoto. Złoto, o którym Pan Bóg mówi, że jest dobre, a jak pamiętacie, to samo hebrajskie słowo można również tłumaczyć jako piękne. To słowo złoto jest piękne i to złoto jest dobre. W ogrodzie, ogród to był ogród, czyli generalnie rzecz biorąc sad z drzewami owocowymi. I człowiek pierwotnie żył sobie w tym sadzie, żywiąc się owocami z drzew. I słuchajcie, to jest tak naprawdę najprostszy sposób na życie, zgadza się? Pójść do drzewa i zerwać owoc gotowy do spożycia. Nie trzeba go siekać, nie trzeba go gotować, nie trzeba z nim nic robić. Nawet myć nie trzeba go prawdopodobnie, nie? Więc zrywasz i jesz. Ludzie żyli, że tak powiem, w stanie przedszkolnym, a nawet żłobkowym. Mieli wszystko podane jak na tacy. Wszystko, co musieli zrobić, to wyciągnąć rękę, zerwać i zjeść. Ale ogród był też miejscem, w którym Pan Bóg spotykał się z człowiekiem. Nie? A więc był... Oczywiście Pan Bóg jest wszędzie, Jego Duch wszystko przenika, a jednak są... Widzimy szczególne miejsca spotkania z Panem Bogiem i szczególny rodzaj spotkań z Panem Bogiem. Nie? Takim szczególnym miejscem był ogród. Wiemy to nie tylko stąd, że tam w ogrodzie Pan Bóg się spotkał z Adamem i z Ewą, zarówno przed, jak i po upadku, ale wiemy również, że ten ogród był szczególny ze względu na to, że tam rosły dwa szczególne drzewa. Mianowicie drzewo życia i drzewo poznania. Nie? O drzewie poznania wielokrotnie mówiliśmy już. Tutaj tylko krótko pozwólcie, że powiem, iż drzewo poznania, nam się często wydaje, że to drzewo poznania, zwłaszcza jego owoce, były źródłem wszelkiego zła na świecie. Ale czy tak to jest przedstawione w tekście Pisma? Co było źródłem zła? Czy owoc z drzewa poznania, czy raczej coś innego? Aha. Pan Bóg powiedział: nie jedz, nie? A oni zjedli. I później widzimy, że wszystko zaczyna się psuć, nie? Nawzajem wszyscy się zaczynają obwiniać od tego momentu. No, czyli jakby ten akt nieposłuszeństwa był źródłem zła, a nie drzewo jako takie, a nie jego owoc. Nie? Zwłaszcza, że później ta fraza poznanie dobra i zła pojawia się co najmniej w kilku miejscach. I to mi również, nie tylko w Starym, ale też w Nowym Testamencie, piąty bodajże rozdział listu do Hebrajczyków, kiedy ktokolwiek napisał ten list, mówi o tym, że wy powinniście już jeść mięso, a wciąż musicie się karmić mlekiem, ze względu na to, że nie macie wyćwiczone władze rozróżniania między dobrem a złem. Nie? Wcześniej w Starym Testamencie ta fraza rozróżnianie dobra i zła pojawia się chyba niemalże zawsze w kontekście królowania. Urzędu Królewskiego, nie? Król powinien być tym, który był w stanie rozróżnić dobro i zła i rozróżnić to dobro i zła nie tylko na poziomie etycznym, nie? Ale również na poziomie po prostu takiej życiowej mądrości, nie? Jeśli chłop zbyt szybko pójdzie na pole kopać kartofle, to będzie dobre czy złe? Tak. Nie? To będzie złe. Jeśli za późno, to też będzie złe, nie? Mądrość, tak jak przypomina nam o tym Księga Koheleta, polega między innymi na, a w znacznej mierze, ja bym powiedział nawet, na rozpoznawaniu właściwego czasu do zrobienia właściwej rzeczy, nie? Jest właściwy czas na co? Na rzucanie kamieni i właściwy czas na zbieranie kamieni. Jeśli rzucisz kamień wtedy, kiedy powinien się zbierać, to będzie złe. To może rodzić oczywiście skutki złe w sensie etycznym, ale to najczęściej jest po prostu złe, no bo znów, zrobienie tej samej rzeczy w niewłaściwym czasie jest niewłaściwe, jest złe, nie? Może prowadzić, nie wiem, do komplikacji życiowych, do biedy na przykład, do marnotrawstwa albo do innych rzeczy. W każdym razie, w ogrodzie są dwa drzewa, życie i drzewa poznania. Przez ogród przepływa rzeka. To jest szczególne miejsce spotkania z Panem Bogiem. Tam Pan Bóg karmi ludzi tym, czego nie znajdą nigdzie indziej, nie? Później ten obraz znajdujemy i w świątyni, i w przybytku Mojżesza, i w świątyni, i w Nowej Jerozolimie, i na koniec, ze względu na to, że wszędzie tam widzimy rzekę, która wypływa spod tronu Bożego, co by oznaczało, że w tej symbolice tron Boży jest gdzie? Gdzieś powyżej jeszcze ziemi Eden, nie? Spod tronu Bożego wypływa rzeka, ona jest źródłem wody życia. Nad rzeką rosną co? Drzewa, a ich liście służą czemu? Uzdrawianiu narodów. Nie? To jest ten obraz, który non-stop ma swoje źródło w opisie stworzenia i pierwotnego świata, ale pojawia się co jakiś czas przez całe Pismo Święte i do niego dokładnie nawiązuje ostatnia Księga Pisma Świętego, która pokazuje nam, jak to będzie wyglądać w przyszłości, kiedy właśnie te dwie rzeczywistości, niebo i ziemia, w końcu się spotkają i zjednoczą. Nie? Ale w ogrodzie były owoce, ale nie było czego. Złota nie było. Nie? W ogrodzie nie było też czego oprócz złota. Wszystko wskazuje na to, że nie było tam zboża. Nie? Nie było tam też winnej latorośli. Czyli słuchajcie, nie ma chleba, nie ma wina i nie ma złota. Czyli nie ma tak naprawdę niczego oprócz owoców. Nie? Nam się może wydawać, że same owoce to są fajne rzeczy, ale nie ma wielu różnych innych rzeczy. Człowiek musiał oczywiście dojrzeć do tego, żeby co? Zrobić sobie chleb. Chyba były. Przynajmniej jedno. Słuchajcie, żeby zrobić sobie chleb, człowiek powinien dojrzeć trochę, nie? Bo co innego jest zrywać sobie jabłka z drzewa i zajadać je, a co innego to zrobić sobie chleb. Człowiek, żeby zrobić chleb, powinien dojrzeć w jakiś sposób i nauczyć się posługiwać czym? Dwoma rzeczami. Filip, ty powinieneś wiedzieć, jeśli słuchałeś wykładów na Ukrainie. Dwie rzeczy potrzebne do zrobienia chleba. Polałem kawę. Ogień i miecz, nie? Słucham? No, żeby zrobić chleb. Tak, ale bez miecza i ognia nie da rady, nie? To jest ciekawe, że później ten ogień i miecz widzimy w rękach dwóch cherubinów, którzy stoją, pilnując wejścia do ogrodu, nie? Ale słuchajcie, zboże rosło w kraju Eden, nie? Żeby zdobyć chleb, oni musieli się udać do kraju Eden, musieli wejść do góry. Ale z drugiej strony Pan Bóg od samego początku mówi, słuchajcie, tam są te wszystkie krainy, w których ukryłem wszystkie fajne inne rzeczy. Złoto, które jest dobre i piękne. Złoto, które możecie użyć do czego? Do wielu różnych rzeczy, nie? Ale możecie na przykład użyć to złoto między innymi do tego, żeby na przykład ogród powoli zamieniać w co? W miasto, nie? Bo zobaczcie, ten ostateczny obraz, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym, tej Nowej Jerozolimy, to jest dokładnie to. Ogród, który stał się miastem. Nie? Pięknym miastem, zielonym miastem, podobnym do Segedynu, albo jeszcze ładniejszym. Nie? Nie takim komunistycznym, kwadratowym miastem, ale naprawdę pięknym, cudownym miastem, gdzie natura spotyka się z czym? Z kulturą. Zresztą cała praca, jaką człowiek wykonuje, nazywamy kulturą. Nie? Wydobycie złota. Przemiana tego złota w cokolwiek, czy to w ozdoby, czy płyty drukowane do komputerów, czy cokolwiek innego, nie, to wymaga już naszej pracy. To jest owoc kultury. Także mamy jak gdyby dwa ośrodki. Jest ogród, w którym są dwa drzewa, szczególne drzewa, drzewo życia i drzewo poznania, drzewo, z którego czerpiemy siły duchowe, ale drzewo również, z którego czerpiemy mądrość, jest to drzewo mądrością. Chrystus jest naszą mądrością, który zawiesł na drzewie, nie? On jest tym owocem, z którego możemy się żywić. Ale z drugiej strony jest wiele innych dobrych, pięknych rzeczy poza ogrodem i poza nawet ziemią Eden, nie? Dlatego są rzeki. po to, żebyśmy mogli udać się w dół tych rzek, między innymi do kraju Hawila, wydobyć złoto. I słuchajcie, i w tym momencie to oznacza, że całe nasze życie tak oscyluje pomiędzy ogrodem i pomiędzy krajem Hawila, czyli jakimkolwiek innym krajem. Udajemy się do kraju Hawila po to, żeby tam wykonać pracę. Po to, żeby wydobyć złoto, które jest dobre i piękne. Po to, żeby z tego złota zrobić piękne i dobre rzeczy. Nie? Część tego złota, z częścią tego złota, co mamy zrobić? Mamy z powrotem przywieźć do ogrodu, nie? Żeby wykorzystać to złoto do przyozdobienia ogrodu. Dlatego, że ogród, słuchajcie, jak nazywamy zwykle miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, gdzie Bóg obdarza nas swoimi wyjątkowymi darami, przede wszystkim obdarza nas życiem i mądrością. Nie? Świątynia, nie? Sanktuarium. Ogród jest niczym innym, jak właśnie tą pierwotną świątynią, do której przychodzimy. Nie musimy w nim... Znaczy tak. Czy jest to świątynia, w której składamy jakieś ofiary, czy nie? I tak, i nie. I tak, i nie. Dokładnie, owoce pracy składamy, nie? Słuchajcie, przed upadkiem w ten sposób to miałoby wyglądać, nie? Że ofiarami, jakie byśmy składali, gdyby nie nastąpił upadek, to byłoby po pierwsze pieśni pochwalne, tak jak o tym mówiliśmy przy okazji tego namiotu Dawida, a także owoce naszej pracy, nie? Czyli jedna z tych czterech ofiar, które zwykle były składane, a mianowicie nazywana ofiarą z pokarmów, po hebrajsku minka. Do niej jeszcze dojdziemy, bo ona jest bardzo ważna. Ale nie byłoby potrzeby składać ofiary oczyszczenia, czy też ofiary zagrzesznej, nie? No bo gdyby nie było upadku, nie byłoby grzechu. Nie mielibyśmy się z czego spowiadać tak naprawdę Panu Bogu. Zatem przez 6 dni człowiek by pracował. Słuchajcie, ten dualizm, nie? Znajduje swoje odzwierciedlenie również w przykazaniu święcenia szabatu. Pan Bóg mówi, 6 dni będziesz wykonywał pracę. Innymi słowy, 6 dni będziesz spędzał w kraju Hawila. Zgadza się? Ale potem, 7 dnia, wrócisz do ogrodu. Wrócisz do ogrodu ze względu na 2 rzeczy. Po pierwsze, żeby pożywić się owocami drzewa życia i drzewa poznania, czyli drzewa tej królewskiej mądrości, bo to jest nam potrzebne, ze względu na to, że zobaczcie, im więcej pracy wykonamy w kraju Hawila, tym bardziej skomplikujemy rzeczywistość. Zgadza się? Nie? Im większy postęp, tym jak najbardziej pozytywnym znaczeniu następuje w życiu naszym jako jednostek i jako społeczeństw, tym bardziej to życie się komplikuje. Nie? Słuchajcie, wcześniej wystarczyło, że Mojżesz rozsądzał sprawy między ludem, ale potem rzeczywistość tak bardzo się skomplikowała dzięki dobrym rzeczom, które miały miejsce, że Mojżesz musiał posłuchać w końcu rady swojego pogańskiego teścia i ustanowić jakiś lepszy system zarządzania tym całym tłumem. Im więcej dobrej pracy wykonujemy w pracy Hawila, tym bardziej większa jest potrzeba na co? Na przykład na specjalizację. Nie, już nie możemy być takimi po prostu chłopkami, roztropkami, którzy żyją sobie gdzieś tam na wsi i w zasadzie wszystko są w stanie sami sobie wyprodukować, chociaż też nie do końca. Nie, potrzebujemy specjalisty od tego, od tamtego. Już nawet nie mówię o lekarzach, nie? Ale coś się popsuje, czego nie jestem w stanie ogarnąć. Albo specjalizacja jest nam potrzebna do czego jeszcze? Nie tylko do rozwiązywania problemów, z którymi sami sobie nie poradzimy, ale również po co? Do rozwoju, również ze względu na skuteczność, efektywność, nie? Ze względu na to, że jeśli ktoś się specjalizuje w jakiejś rzeczy, to jest w stanie to zrobić lepiej i szybciej. Co najmniej, nie? My byśmy stracili na to mnóstwo czasu, a i tak na koniec by się mogło okazać, że to nie zadziała. Także słuchajcie, to jest właśnie to, nie? Im więcej czasu spędzamy w kraju Hawila i więcej dobrej pracy wykonujemy, tym bardziej rzeczywistość się komplikuje, nie? I dlatego między innymi, nie tylko i wyłącznie, ale między innymi musimy wracać co jakiś czas do ogrodu, do świątyni, ze względu na to, że dokładnie tych 2 rzeczy zawsze potrzebujemy. Potrzebujemy pouczenia, nie? Tej królewskiej mądrości, którą symbolizuje drzewo poznania. No i oczywiście potrzebujemy życia. Nie? Potrzebujemy życia między innymi w sensie takiego, że no, praca jednak człowieka męczy. Nie, ja wiem, że są niektórzy tacy, którzy twierdzą, że są w stanie pracować non-stop i nawet spać nie chodzić. Ale, że tak powiem, to nie do końca jest norma. Nie? Zwykle to jest tak, że praca męczy, że musimy kiedyś odpocząć, nie? I musimy choćby w tym sensie nabrać nowych sił. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie? Kiedy wrócimy do ogrodu, kiedy przyniesiemy część owoców naszej pracy, jaką wykonaliśmy w pracy Havila, sprezentujemy je Panu Bogu, to oznacza między innymi co? Nie? Że tak, rozpoznaliśmy to, że Pan Bóg dał nam te wszystkie możliwości do wykonania pracy. To Pan Bóg w związku z tym dał nam powołanie, które nadaje cel i sens i kierunek naszym życiu. Nie? To jest źródłem również naszej własnej, osobistej chwały. Nie? Poczucie, jak to się dzisiaj mówi, wartości własnej, tego zdrowego. Nie wydymanego, pochodzącego jedynie z Facebooka. A słuchajcie, kiedy wracamy również, to wracamy po to, żeby świętować. Nie? A to świętowanie pokazuje nam, że nie jesteśmy niewolnikami, tak jak mówiliśmy. Nie? Niewolnik nigdy nie świętuje. Niewolnik zawsze tylko pracuje i co najwyżej w nocy, jak złapie parę godzin snu, to ociupinkę odsapnie od swojej codziennej pracy. Ale jako ludzie wolni, jako ludzie mądrzy, świętujemy. Nie? I słuchajcie, to świętowanie jest ważne ze względu na to, że ono wskazuje nam na ten ostateczny cel tego, w czym uczestniczymy. Nie? Że praca nie jest celem samym w sobie, wbrew temu, co niektóre korporacje próbują nam wmówić. Nie? Praca jest środkiem dla celu, ale pracą powinniśmy się radować i cenić ją właśnie z tego względu, że ona prowadzi nas ku czemuś, co jest o wiele ważniejsze i większe niż praca. I to świętowanie na to wskazuje. A poza tym, jeśli jesteśmy w stanie świętować, to słuchajcie, to oznacza, że Pan Bóg pobłogosławił naszą pracę, nie? Że w ogóle mamy. Mamy takich nawet dzisiaj w jednym z czytań liturgicznych słyszeliśmy, nie? Mamy nawet ponad to, co potrzebne do zaspokojenia naszych własnych potrzeb. Możemy w pewnym sensie stać się podobni do Pana Boga nie tylko z tego względu, że wykonamy jakąś pozytywną pracę i zamienimy coś dobrego, coś lepszego, ale stajemy się podobni do Pana Boga również tym, że z tej nadwyżki, którą wypracowaliśmy, możemy obdarzyć innych ludzi. Nie? Słuchajcie, pod każdym względem właśnie ten cykl upodabnia nas coraz bardziej do Pana Boga. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, nie? Ten dualizm. Oscylujemy non-stop między jednym a drugim. Co się stanie, jeśli zostaniemy na zawsze w kraju Havila i nigdy nie wrócimy do ogrodu? Siły i mądrości, nie? I słuchajcie, to jest bardzo ważne, nie tylko ze względu na siłę i mądrość, ale to jest także bardzo ważne, że słuchajcie, od czasu do czasu musimy stanąć przed Bogiem, który potrafi spojrzeć na nas, na nasze życie, na naszą rzeczywistość z zewnątrz. Nie? Bo jeśli zatopimy się tak bardzo w naszym codziennym życiu, że kompletnie wszystko, co będziemy widzieć, to, co dostrzegą nasze oczy, a usłyszymy tylko to, co słyszą nasze uszy, to będziemy z czasem coraz bardziej ślepi i głusi. Nie? Coraz mniej będziemy dostrzegać. Dlatego potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy co? Dwie płcie między innymi. Nie? Faceci i kobitki w trochę inny sposób postrzegają rzeczywistość. Nie? To sprawia, że nasze wspólne, społeczne, męsko-damskie postrzeganie świata jest trójwymiarowe, jest o wiele głębsze, pełniejsze. A słuchajcie, nie? Dlatego niedobrze jest człowiekowi być samemu. Nie tylko dlatego, że facet gdyby był sam, to by zwariował, nie? Ale kobitka pewnie też, ale niedobrze jest nam być samemu również z tego względu, że no, my jako jednostka jesteśmy bardzo podatni na to, żeby przyzwyczaić się do pewnego sposobu patrzenia na świat, na nasze własne życie, które z czasem staje się coraz bardziej uproszczone, ubogie, płytkie. My potrzebujemy, żeby ktoś z zewnątrz od czasu do czasu przyszedł do nas z jakimś nowym pomysłem, z jakąś nową ideą, zwracając nam uwagę na to i tamto. Nie? Czy to na nasze upadki, czy też na nasze niewykorzystane możliwości, albo na jakieś inne sposoby radzenia sobie z tym i owym. ale to ostateczne, że tak powiem, zresetowanie się, odniesienie się do tego pionu, tego kanonu, tego wzorca metra, który gdzieś tam w Luwrze jest zakopany, to jest właśnie spotkanie się z Panem Bogiem w ogrodzie, nie? Bo On jest miarą. Druga osoba Trójcy Świętej jest Słowem, według którego to wszystko zostało ukształtowane, uporządkowane, wypełnione, rozświetlone, nie? Więc dlatego warto od czasu do czasu pójść do tego, co jest źródłem, nie? Żeby się upewnić, że żyjemy w tym świecie i patrzymy na ten świat i interpretujemy ten świat w nie tak całkiem błędny sposób. Następny. Filip, a nie, poczekaj, to ja chyba muszę sam zrobić. Bo... gdzie to jest? Tu to jest oszlajny. Następny. Słuchajcie, kiedy Pan Bóg wygonił Adama i Ewę, to wygonił ich w którym kierunku? Na wschód.
I tak powstał do
cywilizacji. Patrzmy na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja, jak mówił mistrz. To jest schemat przybytku zbudowanego przez Mojżesza. I słuchajcie, wiele rzeczy można było na ten temat powiedzieć, ale on jest między innymi, a może głównie, przypomnieniem tego, że od czasów Adama aż do czasów Chrystusa jako ludzkość żyliśmy na wygnaniu, na wschód od Edenu. Nie? Słuchajcie, ten kierunek wschodni jest bardzo ważny w Piśmie Świętym ze względu na to, że zazwyczaj, jeśli udajemy się na wschód, to oddalamy się od Pana Boga, ze względu na to, że oddalamy się coraz bardziej od tej bramy do ogrodu, gdzie mogliśmy przynieść nasze ofiary, co prawda nie wejść do środka, nie? Bo tam stali dwaj cherubini. Kiedy Kain zbuntował się przeciwko Panu Bogu i zabił swojego brata Abla, to udał się jeszcze dalej na wschód. Nie? Z kolei Abramem, wtedy jeszcze zwany, udał się do ziemi obiecanej skąd? Ze wschodu na zachód. Nie? To jest bardzo ważny kierunek również w wymiarze teologicznym w Piśmie Świętym. To jest trochę bardziej na północ. Słuchajcie, tak. W pewnym sensie można to odnieść również do naszej rzeczywistości historyczno-geograficznej. Lot, kiedy powiedział, że poradzi sobie bez Abrahama, który otrzymał przymierze i obietnicę przymierza i lepiej mu będzie bez Abrahama, czyli poza kościołem, to udał się również na wschód, nie? Do tej doliny Jordanu, który wyglądał jak ogród rajski, a gdzie mieszkali Sodomici i Gomryci i tym podobnie. Ale jemu to nie przeszkadzało. Słucham? Chyba więcej. Nie, wtedy to były prostsze rzeczy. Tam były dwie płcie i właśnie nie, tam to było inaczej, że w zasadzie oni chcieli, żeby była tylko i wyłącznie jedna. Ale słuchajcie, to nie o tym dzisiaj mówimy. Kiedy w związku z tym wyznawca, wierny, chciał zbliżyć się, zobaczcie, co tu mamy. Przy wejściu, które zawsze było na wschodzie, nomen omen, nie? Na wschodzie. Czyli ruch wyznawcy wiernego odbywał się z zachodu na wschód. Czyli dokładnie tak, jak to zrobił Abraham. Nie? W kierunku odwrotnym niż ze wschodu na zachód. Tak, ze wschodu na zachód. Nie? Czyli w kierunku odwrotnym niż to wypędzenie, wygnanie Adama z ogrodu i później kontynuacja tego wygnania już na własną prośbę w przypadku Kaina. Tam była brama. Przy bramie mieli stać lewici, uzbrojeni. Może nie w płonące miecze, ale mieli zabić tak naprawdę każdego nieuprawnionego, który chciałby się zbliżyć. Wejść choćby na dziedziniec. To niebieskie kółko to jest czasza z wodą, która służyła do obmywania. Na początku mamy brązowy ołtarz, na którym zwierzęta były spalane. Nie zawsze w całości, w większości ofiar częściowo. Nie? Ktoś, kto przyprowadzał to zwierzę do tej bramy, musiał położyć swoje ręce na tym zwierzaku. Od tej pory to zwierzę go reprezentowało. Nie? I ono w jego miejsce kontynuowało tę drogę. I raz w roku krew jednego z tych zwierząt była w stanie przebić całą drogę, aż do samej Arki Przymierza, czyli do tego miejsca najświętszego, które było tronem Boga na ziemi. Nie? Słuchajcie, to jest ta sama rzeczywistość. Przychodzimy do bram ogrodu, przechodzimy przez ogród, potem wchodzimy do kraju, gdzie jest między innymi chleb, nie? Bo w miejscu świętym, to jest to, gdzie stoi ten świecznik. Tam były stoły z chlebami pokładnymi. Tam był ołtarz do kadzideł. Tam był świecznik. O tym będziemy jeszcze więcej mówić. Dzisiaj chcę, żebyście zrozumieli ogólny schemat i połączyli go właśnie z rzeczywistością stworzonego pierwotnie świata. Nie? I w końcu można było wejść w ogóle już ponad ziemię Eden i stanąć przed samym tronem Boga, który był nie tylko w wymiarze symbolicznym była Arka Przymierza. Nie? Słuchajcie, ona jest wykonana z całości ze złota. Nie? Im bardziej się posuwamy ze wschodu na zachód, coraz bliżej do miejsca najświętszego, tym mniej jest pospolitych materiałów, takich jak na przykład miedź, a tym więcej jest szlachetnego kruszca. Nie? Także wieko Arki Przymierza, włącznie z cherubinami na nim wyrzeźbionymi, to było czyste złoto. Nie, wieko było z czystego złota. Sama skrzynia była pokryta złotem, ale wieko to była po prostu sztaba złota. O tym będziemy jeszcze mówić więcej. Nie? I tak to mniej więcej wyglądało. Ale
czy coś się zmieniło wraz z przyjściem Chrystusa? Myślę, że tak.
I to będzie już chyba, na tym będziemy powoli kończyć. Coś się zmieniło wraz z przyjściem Chrystusa, ale muszę założyć do tego okulary, przejrzeć moje notatki. O! Umiera Chrystus i co się dzieje?
Kotara w świątyni oddzielająca miejsce święte od najświętszego się rozrywa i to z góry na dół,
nie, żeby nie było wątpliwości, że to jest dzieło Boże. To ma wymiar symboliczny. Nie ze względu na to, że to oznacza, że w tej chwili mamy dostęp w Chrystusie, przez śmierć Chrystusa, do miejsca najświętszego, do tronu Boga. To do tego nawiązuje, tak jak mówiliśmy, Jakub w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie powołując się na proroctwo Amosa, mówi, że teraz mamy w końcu w pełni do czynienia z rzeczywistością, która była zapowiedziana przez namiot Dawida. Nie? Namiot na Dawida, czyli tę świątynię, którą on uczynił, a którą było tak naprawdę tylko i wyłącznie to miejsce najświętsze, nie? Bo to była ta ostatnia część przybytku. Nie? To był po prostu namiot i arka. I otwarte. Żadnych lewitów czyhających na ludzi przy bramie. Każdy mógł tam wejść. Każdy mógł się pokłonić Bogu bezpośrednio. To jest ta rzeczywistość, w której żyjemy. Dlatego
kościoły obecnie są budowane w inny sposób. A mianowicie jakie? Zaraz mi to wyłączy. Zaraz wam to pokażę. Gdzie to jest? Jest. Słuchajcie. To jest schemat. Nie? I o to nam chodzi.
Ta rzeczywistość znajduje swoje odzwierciedlenie, czy kiedyś znajdowała, w sposobie, w jaki zaczęto budować kościoły. To jest rzut kościoła, nie? Powiedzcie mi, gdzie się znajduje ołtarz? No, po prawej stronie. Na wschodzie. A wejście? Na zachodzie. Nie? Czyli to jest odwrócenie tego, co widzimy w przypadku i przybytku Mojżesza i świątyni Salomona i wszystkich kolejnych świątyń budowanych. Nie? gdzieś tam sobie ktoś to wykoncypował ze względu na dwie przesłanki, nie? Pierwsza przesłanka to jest taka, że Chrystus jest nazwany gwiazdą poranną. Nie? Chrystus, mówiąc o swoim przyjściu drugim, mówi, że pojawi się jak błyskawica na wschodzie. W związku z tym to była pierwsza przesłanka, dla której zaczęto tak budować tak zwane kościoły orientowane, czyli budowane na osi wschód-zachód, z wejściem głównym od zachodu i z ołtarzem od wschodu, ze względu na to, że w tym momencie wszystkie modlitwy były zanoszone, jakby to powiedzieć, no, gdybyśmy spojrzeli na to na zewnątrz, to byśmy powiedzieli, o, oni się modlą do ołtarza. To nie była pierwotna koncepcja, nie? To jest późniejsze uproszczenie. Wszystkie modlitwy były zanoszone w kierunku wschodnim, nie? Czyli w kierunku, z którego miał pojawić się Chrystus. W kierunku, który jest gwiazdą poranną, która gdzie się pojawia? Na wschodnim nieboskłonie, nie? Zawsze rano. Stąd też ta orientacja wschód-zachód, gdzie zachód jest wejściem, a wschód jest kierunkiem, w którym my się modlimy. Nie? Kiedyś będziemy musieli przestawić tę kaplicę. A słuchajcie, ja mówiłem wam już o tym, nie? Ale nawet do dzisiejszych czasów, kiedy mówi się o architekturze sakralnej, to niezależnie od tego, jak budynek kościelny jest ukierunkowany, to pierwotnie nie był kościół, tylko kaplica cmentarna, nie? Ale niezależnie od tego, jak on geograficznie w rzeczywistości jest ukierunkowany, to ta ściana zawsze jest nazywana wschodnią, nie? Właśnie z tego względu. Ale druga rzecz, dla którego zaczęto orientować kościoły w ten sposób, to jest właśnie to, nie? Że one mają teraz nam przypominać o tym, że my już nie zbliżamy się do Pana Boga z kierunku wschodniego przychodząc, nie? Tak jak Abel i Kain przynosząc swoje ofiary do bramy ogrodu Eden, przez który nie mogli wejść. My nie jesteśmy już w tej rzeczywistości, która starego przymierza, więc żyjąc na wygnaniu na wschód od Edenu, ale żyjemy w innej rzeczywistości. W Chrystusie mamy ponownie otwartą drogę i wolny dostęp do ogrodu. Nie? Możemy przejść. Chrystus przeprowadził nas przed tą bramę. Dlatego tak, a nie inaczej wyglądają kościoły. Nie? Już nie żyjemy na wygnaniu na wschód od Edenu. Co wcale nie oznacza, że ten pierwotny dualizm, o którym mówiliśmy, nie? Czyli ogród i ziemia Hawila, przestał istnieć. Nie? Jakby kierunek, komunikacja, wymiana, podróżowanie między jednym i drugim stało się o wiele bardziej ułatwione i uproszczone, ale ten dualizm nadal istnieje. Nie? Dlatego wciąż żyjemy według tego podstawowego rytmu życia, mam nadzieję, nie? 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku. 1 dzień odpoczynku, który tak naprawdę polega na jednym dniu, w którym my przychodzimy do ogrodu, nie? Do świątyni, do sanktuarium, stajemy przed Bogiem. On obdarza nas mądrością, On obdarza nas czym? Życiem. On wcześniej obdarza nas również chwałą, nie? Chwałą, którą utracimy ze względu na grzech. Jak napisał Paweł w liście do Rzymian, bo wszyscy zgrzeszyli i czego im brak? Chwały Bożej. Nie? Rzymian 3:23. Słuchajcie, to są też jakby trzy główne elementy naszego nabożeństwa, nie? Trzy dary, które otrzymujemy od Pana Boga. Chwała, kiedy On przebaczy nam grzechy i jedna się z nami. Kiedy otrzymujemy absolucję, nie? To Bóg przywraca nas do tej pierwotnej chwały. Potem mądrość, drugi dar, a więc spożywamy z drzewa poznania. W którym momencie? To jest ten środkowy element nabożeństwa, kiedy po prostu słuchamy słowa i jego wykładu. Nie? Bo ono jest źródłem naszej mądrości. Chrystus jest naszą mądrością, a Chrystus to Słowo Boże. I trzeci element to jest życie, dar życia, który otrzymujemy, kiedy przystępujemy do stołu, nie? Kiedy żywimy się życiem samego zmartwychwstałego Chrystusa. Ale znów, czynimy to wszystko z jednej strony, żeby stanąć przed Bogiem, podziękować Mu za Jego błogosławieństwo, ofiarować Mu część z owoców naszej pracy, cieszyć, świętować razem z Nim. Dlatego ogólnie rzecz biorąc, nabożeństwo powinno być, że tak powiem, radosne i energizujące. Ale z drugiej strony czynimy to po to, żebyśmy właśnie wyposażeni przez Pana Boga mogli wrócić do naszej ziemi Hawila i tam kontynuować nasze dzieło, naszą pracę, nie? Wydobywać to złoto, robić z niego coś pięknego, dobrego, użytecznego. Nie? To jest ten rytm, według którego żyjemy i ten rytm, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować ani tylko i wyłącznie w dzień Michawila, bo to się źle dla nas skończy, ponieważ stracimy, nie? Znów, odetniemy się od źródła życia i od źródła mądrości, czyli od tego, co nas napędza i motywuje, ale też od tego, co nam pozwala w ogóle wykonać jakąkolwiek pracę nad rzeczywistością, w której żyjemy. Albo jeśli z kolei, tak jak niektórzy mnisi chcieli to zrobić dawno temu, jeśli zamkniemy się tylko i wyłącznie w ogrodzie, to co się stanie? Słuchajcie, na zawsze pozostaniemy dziećmi. Dziećmi, które nigdy tak naprawdę nie zrealizują swojego potencjału, który Pan Bóg im dał. Nie? Dziećmi, które na zawsze będą Piotrusiami Panami. Nie? Czysty potencjał, ale bez żadnej, jak to się mówi, aktualizacji potencjału. Mogą być kimkolwiek, a w rzeczywistości nie są nikim. Nie? Ten ruch właśnie między ogrodem a krajem Chawila jest ważny dla nas, również dla nas osobiście, nie? Bo on jest źródłem nie tylko naszej chwały, naszego poczucia własnej wartości, zaktualizowania naszego potencjału, ale dzięki temu ruchowi my tak naprawdę jesteśmy w stanie dorastać, dojrzewać, uczyć się nowych rzeczy, nie? Stawać się lepszymi ludźmi pod każdym względem. A tego chyba wszyscy chcemy. Chcemy? Tak. No dobrze, widzę, że już zasypiacie. Jakieś pytania? Uwagi, protesty?
W związku z tym, co na początku mówiliśmy, no. Że Adam i Ewa wystąpili przeciw prawu. Dlaczego przeciw zakazowi?
Tak.
I chyba myśli dożywnie jest o tym, że grzech wynika z zakonu, z prawa. Nie wiem, czy to myśli, że na sensie, że przez to, że jest prawo...
Nie. Apostoł Paweł tam pisze, że grzech istniał nawet bez zakonu, przed zakonem, nie? A zakon, kiedy się pojawił, on tylko, że tak powiem, z jednej strony ujawni nam, rzucił światło na ten grzech, ale z drugiej strony pobudza nas niestety do grzechu, nie? Jeszcze większego.
Bo chciałem zapytać, czy w jakikolwiek
inny sposób powinien zrzeszyć,
czy to
był
jedyny zakaz,
przeciw któremu słuchajcie, to był zakaz, ale Pan Bóg dał im też nakaz. Nie? Zakaz był taki, że przynajmniej póki co nie jedzcie. Nie? Oprócz tego, że oni zjedli, tam jeszcze kilka rzeczy się wydarzyło pod drzewem, na które warto zwrócić uwagę. Nie? Na przykład bierność Adama, który stoi i obserwuje, chociaż on miał być stróżem, strażnikiem, ochroniarzem swojej żony, ogrodu i reszty świata. Nie? Więc to było jakby jedno wyzwanie. Nie? Nie jest, nie bierz. I słuchajcie, koniec końców, jak już co najmniej święty Ireneusz, a może nie był święty, Ireneusz z Lioną zwrócił uwagę na to, to była koniec końców próba na cierpliwość. Nie? To jest tak jak ten test marshmallow, o którym wam mówiłem. Nie? Połóżcie piankę przed dzieckiem i powiedzcie, przez 15 minut nie rusza jej. Większość dzieci co zrobi, zwłaszcza jak wyjdziecie z pokoju? No zje. Nie? Mimo, że powiecie im, jak 15 minut będzie się tylko patrzeć na tą piankę i myśleć o niej, i marzyć o niej, i ślinić się do niej, to jak wrócę za 15 minut, to ona będzie nieruszona, dostaniesz dwie pianki. Nie? Ta motywacja, zwłaszcza dla młodych i wielu dzieci, nie działa wystarczająco, bo przyszłość jest dla nich, przyszłość nie istnieje. Nie? Przyszłość jest czymś, co jest taką wielką abstrakcją, że lepiej zjeść teraz piankę, bo kto wie, nie? Co się wydarzy. Lepsza jedna pianka teraz, niż dwie pianki na dachu, nie? Czy jeden wróbel garści, niż dwa na dachu. I Ireneusz już mówi, słuchajcie, no to był taki test marshmallow, nie? To było takie, czy oni są w stanie czekać cierpliwie i w międzyczasie, czy oni są w stanie oprzeć się pokusie, która przyszła ze strony węża. Ale z drugiej strony był też nakaz. Nakaz, który na przykład później pod wieżą Babel, Nimrod i jego koledzy kompletnie, totalnie zignorowali, bo oni nie chcieli się rozproszyć po całej ziemi, nie chcieli eksplorować swoich krajów Chawila i wydobywać ten potencjał, który w nich Pan Bóg ukrył, ale powiedzieli nie, tu zbierzemy się do kupy, będzie nam fajnie, ciepło i sobie wieżę zbudujemy, nie? Po to, żebyśmy nigdy absolutnie się nie rozproszyli. Nie? Adam niestety nie miał szansy żadnej, żeby okazać nieposłuszeństwo temu nakazowi, no bo wcześniej zgrzeszył, przekraczając zakaz Boży. Nie? Ale bym powiedział, to wszystko jedno drugie potencjalnie prowadziło, jedno aktualnie doprowadziło do upadku, ale jedno i drugie brało się koniec końców z braku zaufania do Pana Boga, nie? Bo słuchajcie, ten test marshmallow tak zwany, nie, na czym polega? Jeśli takiemu dziecku ten test objaśni i wyjaśni, poprosi o 15 minut cierpliwości, ktoś, komu to dziecko ufa, to jakie są szanse na to, że to dziecko wytrzyma te 15 minut, poczeka, niż w przypadku dziecka, któremu ten test zostanie objaśniony przez całkowicie obcą, a być może nawet odrażającą i obrzydliwą w swojej powierzchowności osobę. No, ten pierwszy przypadek w sposób galaktyczny zwiększa szanse dziecka, nie, na okazanie cierpliwości niż w tym drugim przypadku. Nie? I o to chodziło. Pan Bóg przyszedł do Adama i Ewy i mówi, no, obdarzył ich wszelkim dobrem. Adamowi dał Ewę. Adam nie posiadał się z radości na widok Ewy. Nie? A chwilę potem, nie, i ten Bóg przychodzi do niego i mówi, słuchaj, nie, tu jest drzewo, fajne drzewo, dobre owoce, ale nie jest z niego. Bo jak zjesz, to kaplica. A Adam, nie, okazał się być tym dzieckiem. To był tak naprawdę kryzys zaufania w tym momencie. Nie? On nie okazał zaufania temu, któremu miał wszelkie powody, żeby obdarzyć zaufaniem. Nie? To był ten problem. Dlatego brak zaufania jest przeciwieństwem wiary, czyli zaufania. Nie? Dlatego później ten wątek zaufania i wiary jest non-stop poruszany w Piśmie Świętym. Nie? To jest jakby fundament, podstawa wszelkiego rodzaju relacji, a na pewno naszej więzi z Panem Bogiem. Dobrze, słuchajcie, 45 minut minęło ponad.